Czytaliśmy już 65 rozdział Izajasza i 16 rozdział Marka i 21 rozdział Objawienia. Nie będę czytał jeszcze raz tych tekstów, ale to właśnie one będą podstawą dzisiejszego kazania. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za te słowa pocieszenia, otuchy, nadziei, jakie nam dałeś w tych dzisiejszych czytaniach. Prosimy Cię o to, abyś posłał Twojego Ducha, by natchnął nasze serca, by oświecił nasze Ojce, byśmy nie tylko pojęli to, co czytamy, ale by Twoje Słowo stało się w naszym życiu mocą Twoją i Twoją mądrością. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Nie wiem jak Wy, ale wydaje mi się, że chyba jednak większość z nas wolałaby, żeby Ewangelie kończyły się obrazem złożenia Jezusa do grobu. Już by na tym się kończyły. Czyż nie tak? To chyba bardziej odpowiadałoby naszym popularnym wyobrażeniom na temat życia przyszłego. Umieramy i idziemy do nieba. A tym samym kończy się nasz niezbyt miły żywot na tej ziemi. W końcu jesteśmy wolni. Możemy odpocząć. Możemy zapomnieć o krwi, pocie, łzach. Możemy też zapomnieć o własnych słabościach i o cudzej małoduszności. Może całe nasze życie przebiega właśnie pod znakiem ucieczki od stresującej codzienności, a z drugiej strony w pogoni za krainą wiecznej wiosny. Może nawet chcielibyśmy, by Jezus powiedział do nas dokładnie tak, jak do dobrego łotra na krzyżu. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Skąd taki nastrój, skąd takie myśli? Bo wydaje mi się, że wciąż nie wiążemy z tym życiem, z życiem tu, na tej ziemi, zbyt wiele nadziei. I stąd też biorą się nasze tęsknoty do nieba, do raju. I to chyba też dlatego, gdy myślimy o życiu wiecznym, to częściej mamy na myśli raczej nieśmiertelność duszy niż ciała zmartwychwstania. Wydaje mi się, że to właśnie dlatego Ewangelia o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie dla Greków była głupstwem. Jeśli przypominacie sobie reakcję Greków, Ateńczyków, najświetlejszych ze światłych ludzi na świecie, nakazanie Pawła na Areopagu, kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, dopóki mówił o Bogu, który rządzi, panuje nad całym wszechświatem, dopóty Grecy byli zainteresowani tym, co Paweł miał im do powiedzenia. Ale kiedy wspomniał o zmartwychwstaniu, jaka była na to ich reakcja? Śmiech. Śmiech. Dlaczego? Że po co ciało zmartwychwstanie, skoro ciało jest niczym innym, jak więzieniem dla naszej duszy, jak to mniemali Grecy. Dlatego też, niestety dla Greków, i chyba wciąż niestety po trochu dla nas, Chrystus jednak trzeciego dnia zmartwychwstał, powstał w ciele. Nie ograniczył się tylko i wyłącznie do tego, że jego dusza wróciła do Ojca. Co gorsze, 40 dni później odszedł znów do nieba, a nas zostawił tutaj, na tej ziemi. Zostawił nas na tej ziemi, byśmy, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, byśmy tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Dlatego Chrystus nas zostawił na tej ziemi. Sam poszedł do nieba. I rzeczywiście, zobaczcie, zaraz Piotr i Jan stają przed sądem. Właśnie dlatego, że głoszą Chrystusa. Szczepan zostaje skazany na pokazowej rozprawie, a Jakub ścięty przez Heroda. Ale to i tak jest niczym w porównaniu do tego wszystkiego, co przeżył apostoł Paweł. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, zawiera całą listę rzeczy, których doświadczył Paweł. Kiedy czytamy tę listę wszystkiego, co doświadczył Paweł ze względu na Chrystusa, ze względu na Ewangelię, to wydaje nam się, że Paweł mocno przesadza, dlatego że potrzeba by przynajmniej trzech ludzi, żeby przeżyli to wszystko, czym Paweł się chwali. Jak zatem to jest, że łotr wiszący na krzyżu zaraz po nawróceniu udał się do raju, a my tyle lat musimy trwać na tej ziemi? Gdzie jest sprawiedliwość w tym wszystkim? chyba właśnie nasze postrzeganie ziemi, życia na tej ziemi jest częścią naszego problemu. Zapominamy o tym, że to my i nasz grzech jest winien tego, że ziemia jest miejscem przeklętym. Postrzegamy ziemię jako padł łez, który bardzo szybko chcielibyśmy opuścić, a nie pamiętamy o tym, że to my uczyniliśmy ziemię dokładnie takim, a nie innym miejscem. I niestety zobaczcie, że bardzo często w naszym życiu ten schemat powtarza się też na o wiele mniejszą skalę. Przychodzimy do jakiegoś nowego miejsca, poznajemy nowych ludzi. Co dzieje się po roku, a może po trzech, a może po 10 latach? To miejsce, które na początku nam wszystkim jawiło się jako rzeczywiście ziemia obiecana, po 10 latach może jawi nam się jako piekło, które chcemy jak najszybciej opuścić. Dlaczego? Czy pomyliliśmy się w pierwotnej ocenie tego miejsca, czy też tej grupy, czy to raczej to my, przy współudziale oczywiście innych, uczyniliśmy to miejsce takim, a nie innym. I rzeczywiście świat, i rzeczywiście nawet nasz zbór rzadko przypomina raj. Jednak to nie znaczy, że rozwiązaniem jest ucieczka. Ucieczka do raju. Raj nie jest bowiem naszym celem. Tak Jezus powiedział do Łotra na krzyżu, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, ale nie powiedział mu i na zawsze tam zostaniesz. Niestety, Łotrze, również ty kiedyś z martwych wstaniesz, powstaniesz w ciele. Raj jest tylko miejscem odpoczynku i oczekiwania na drodze do prawdziwego miejsca przeznaczenia. Co jest tym miejscem przeznaczenia? No właśnie to, o czym czytaliśmy w 65 rozdziale Izajasza i w 21 rozdziale Objawienia. Jest to miejsce, które Piotr w pierwszym liście, w 3 rozdziale nazywa nowymi niebiosami i nową ziemią, w których mieszka sprawiedliwość. Nie będzie to jednak nowe niebo i nowa ziemia, które powstaną na ruinach starego nieba i starej ziemi. Bóg obiecał, że nie powtórzy się już sytuacja z potopu. Pismo raczej mówi o przemianie tego, co teraźniejsze, w to, co nowe. Bóg obiecuje więc nam nie tyle, że zabierze nas stąd, ale raczej, że usunie z tego świata to wszystko, co go psuje, co go niszczy, czyli przede wszystkim grzech i jego skutki. I w gruncie rzeczy Bóg już zaczął to czynić, czego świadectwem jest zmartwychwstanie Chrystusa. Zobaczcie, kiedy uczniowie zobaczyli zmartwychwstałego Chrystusa i ujrzeli skrawek nowego nieba i nowej ziemi, ujrzeli kawałek nowego stworzenia. Zmartwychwstały Chrystus nosił na sobie nowe ciało, ciało odpowiednie do życia w nowym świecie. To było trochę tak, jakby uczniowie ujrzeli kogoś, kto przybył do nich z przyszłości. Ujrzeli kawałek przyszłości, to, co nas wszystkich czeka. Ale oni przecież w ogóle nie spodziewali się ujrzeć Chrystusa w ciele w ten niedzielny poranek. To nie znaczy, że nie wierzyli w zmartwychwstanie. Bynajmniej, przecież Marta, siostra Łazarza, wyznała: wiem, że zmartwychwstaniemy przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Tu jednak z jednej strony widzieli zmartwychwstałego Chrystusa, Chrystusa w nowym ciele, ale z drugiej strony zdawało się, że poza tym wszystko trwa dokładnie tak jak dotychczas. Co zatem się stało w ten niedzielny poranek? Później apostołowie wyjaśnili nam, co się stało. Powiedzieli nam, że kiedy Chrystus umierał na krzyżu, wziął na siebie grzech, przekleństwo, wstyd i strach, charakterystyczne dla starego stworzenia, i pozwalając, by zniszczyły go, pozbawił je jednocześnie mocy. Także teraz te siły nie oddziaływują już więcej i nie mogą powstrzymać nastania nowego stworzenia. Dowodem na to było właśnie nowe, zmartwychwstałe ciało Chrystusa, nawet bardziej żywe i realne niż przed śmiercią na krzyżu. Ta żywość i realność objawiła się między innymi w tym, że Chrystus mógł przechodzić przez ściany, przez drzwi. I nam się wydaje, że to ciało musiało być ciałem duchowym, dlatego że materialne ciało nie jest w stanie tego dokonać. Jednak jego ciało było wiele bardziej prawdziwe i rzeczywiste niż nasze. My nie potrafimy przechodzić przez ściany, dlatego że nasze ciało wciąż jest naznaczone grzechem. Dlatego też Bóg wzbudził Chrystusa z martwych nie w inny dzień tygodnia, ale w pierwszy dzień tygodnia. Jak o tym czytamy, chyba w każdym opisie zmartwychwstania. Pierwszy dzień po sabacie, w pierwszy dzień tygodnia Chrystus zmartwychwstał. dlatego, że był to też pierwszy dzień nowego stworzenia. Ale był to dopiero początek. W końcu nie oczekujemy, nie możemy oczekiwać, by pierwszy dzień stworzenia był jednocześnie ostatnim dniem historii. Tak nie było na początku, kiedy Bóg stwarzał świat i tak nie jest też teraz, w tym przypadku. Czasami ludzie myślą w ten sposób o dniu ślubu, nie? Że w gruncie rzeczy to dzień ślubu to jest najlepszy dzień, jaki nas czeka w całym naszym małżeństwie. Nie? Ale jeśli w ten sposób myślimy o małżeństwie, to nie dziwmy się, że rzeczywiście to będzie najlepszy dzień naszego małżeństwa. Nie? Jeśli początek uznajemy za koniec, to nie dziwmy się, że koniec będzie gorszy od początku. Bóg zaś dał nam, Bóg dał nam jednak zadanie, tak samo jak dał zadanie Adamowi na początku świata. Bóg chciał, aby Adam zaangażował się w to dzieło, które Bóg rozpoczął pierwszego dnia tygodnia. Bóg chciał, aby Adam kontynuował to, co Bóg zaczął. I podobnie jest ze zmartwychwstaniem. Podobne słowa Jezus skierował do swoich uczniów po zmartwychwstaniu. Bóg chce, abyśmy z Jego oczywiście błogosławieństwem i w mocy Ducha dokończyli to dzieło, które On rozpoczął w dniu, w którym zmartwychwstał nasz Pan. Wszyscy znamy wielkie posłannictwo, wiemy, jak kończy się Ewangelia według Mateusza, wiemy, co Jezus powiedział uczniom w dniu zesłania Ducha Świętego. Wiemy, jaka jest nasza misja. I myślę, że zrozumienie naszej misji jest ściśle związane ze zrozumieniem tego, co dokonało się w dniu zmartwychwstania. W naszej misji nie chodzi bowiem o to, abyśmy jak najwięcej ludzi zabrali z sobą do nieba, albo abyśmy jak najszybciej sami udali się do nieba z tego świata. Zobaczcie także, apostoł Paweł czasami miał takie myśli. W jednym z listów pisze, w gruncie rzeczy chciałbym już być z Chrystusem w niebie. Ja ze względu na to wszystko, co przeżyłem, ze względu na to wszystko, czego doświadczyłem, na to, o czym pisałem wam w liście do Koryntian, ale z drugiej strony wiem, że moje miejsce jest tutaj, tak długo, jak Bóg chce, abym tutaj pozostał. Właśnie ze względu na was, właśnie ze względu na zmartwychwstałego Chrystusa i ze względu na Jego Królestwo. Zatem w naszej misji nie chodzi o to, abyśmy my jak najszybciej udali się do nieba. Nie chodzi też o to, abyśmy my jak najwięcej ludzi zabrali z sobą do nieba. Świat, wbrew temu, co mówią niektórzy, nie jest tonącym statkiem, z którego mamy wyrwać jak najwięcej rozbitków. Nie zrozumcie mnie źle. Oczywiście mamy dotrzeć z Ewangelią do jak najwięcej, największej ilości osób. Jednak nie to jest celem ostatecznej misji Kościoła. Skoro bowiem Bóg przez wzbudzenie Chrystusa z martwych zainaugurował nowe stworzenie, to znaczy, że naszą misją jest też cierpliwe przemienianie starego stworzenia w nowe, kawałek po kawałku, z chwały w chwałę. Dokładnie tak jak Izrael zdobywał po trochę, kawałek po kawałku, ziemię obiecaną. Myślę, aby lepiej zrozumieć, czym w ogóle jest nasze życie na ziemi, jest właśnie odwołać się do tych starotestamentowych obrazów, które otrzymujemy. Nam się wydaje, że rajem dla Hebrajczyków, którzy wyszli z Egiptu, było przejście przez Morze Czerwone. Nie? Być może otrzymanie prawa na górze Synaj, chociaż to już chyba mniej im jako raj się jawiło. My też nie postrzegamy prawa jako czegoś, co będzie z nami w niebie. Ale manna z nieba, triumf nad faraonem i tak dalej, im pewnie te rzeczy jawiły się jako już wszystko najlepsze, co Bóg dla nich przygotował. Ale nie, Bóg dla nich miał w zanadrzu coś jeszcze lepszego. Oprócz 40 lat wędrówki po pustyni, co miał dla nich w zanadrzu? Miał dla nich w zanadrzu ziemię płynącą mlekiem i miodem. Niestety, kiedy weszli do tej ziemi płynącej mlekiem i miodem, okazało się, że tam mieszkają jacyś ludzie, których trzeba wygonić, których trzeba zabić. Okazało się, że zaraz po przejściu przez Jordan przestała spadać manna z nieba, przestały przylatywać do nich przepiórki, trzeba było zasiać, czekać, zebrać, zmielić, wypiec. I dopiero wtedy można było spożywać plony tej ziemi. Podobnie jest z naszym życiem. Nie? Nam się wydaje, że nasze życie jest czymś gorszym niż to, czego doświadczali uczniowie i apostołowie w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Ale jeśli Pismo Święte ma rację, to nasze życie jest o wiele lepsze i pełniejsze Bożej obecności niż ich życie. Dlatego, że żyjemy mimo wszystko 2000 lat potem, jak Chrystus zmartwychwstał i 2000 lat to potem, jak On zesłał swojego Ducha, który bez przerwy, bez ustanku działa w świecie i na ziemi, przemienia ją z chwały w chwałę. A zatem tak jak Izrael pod dowództwem Jozłego zajmował ziemię obiecaną, tak i my pod dowództwem, może już nie mamy Jozłego, ale mamy Chrystusa, który spotyka się z nami każdej niedzieli w szczególny sposób, mamy zajmować całą ziemię. Tak, oczywiście jesteśmy pielgrzymami, jednak nasza pielgrzymka nie jest pielgrzymką z ziemi do nieba, ale jest pielgrzymką od starego do nowego stworzenia. To dlatego też musimy z Bożą pomocą zostawić za sobą, na krzyżu, te wszystkie elementy starego stworzenia, które sprzeciwiają się nowemu stworzeniu. To wszystko, co pozbawia nas radości nowego życia, co niszczy naszą więź z Chrystusem i z bliźnimi. Musimy też modlić się o wizję i mądrość, abyśmy poznali, dokąd Bóg chce nas prowadzić, gdzie Bóg chce nas użyć, w jaki sposób my możemy się przyczynić do tego, aby świat po naszym odejściu był choć odrobinę lepszym miejscem. To dlatego tak często w listach apostołów czytamy właśnie o konieczności porzucenia starego sposobu myślenia, starych schematów postępowania na rzecz nowych. W gruncie rzeczy na tym polega duchowe odrodzenie. Na porzuceniu tego, co było stare, naznaczone grzechem i przyjęciu tego, co nowe, naznaczone łaską. Nie zapominajmy też o świętowaniu, bo wydaje mi się, że właśnie świętowanie, zwłaszcza świętowanie zmartwychwstania Chrystusa, jest kluczem dla nas do sukcesu. Zobaczcie, w zasadzie każda niedziela jest dla nas małą Wielkanocą, ustanowioną na pamiątkę zmartwychwstania Pańskiego. Jeśli prześledzimy Nowy Testament, to zobaczymy, że dlatego akurat ten, a nie inny dzień tygodnia Kościół i apostołowie wybrali na dzień wspólny zgromadzeń, szczególnych zgromadzeń Kościoła, dlatego że był to dzień, w którym zmartwychwstał nasz Pan. Tak była określona niedziela w Nowym Testamencie jako dzień zmartwychwstania Pańskiego. Wtedy to, w tym dniu, zasiadając do stołu Pańskiego, nie tylko wspominamy śmierć Chrystusa, ale też radujemy się nowym stworzeniem, którego symbolem jest przede wszystkim wino. Oczywiście Ewangelia, którą głosimy, obietnice, które wzbudzają w naszych sercach nową nadzieję i chęć do tego, by służyć Chrystusowi, ale przede wszystkim jednak wino. Wino dane nam przez Boga, by rozweselało nasze serce. Pamiętacie, kto był pierwszym winogrodnikiem i kto pierwszy skosztował wina? Kto pierwszy mógł znaleźć wino, radość i odpoczynek w nowym stworzeniu, które Bóg mu dał? To był nikt inny jak właśnie Noe. Nie? Noe zasadził pierwszą winnicę, Noe zebrał pierwsze winogrona, Noe wymyślił, jak robi się wino i Noe był pierwszą osobą, która upiła się wino. Upiła się w dobry sposób, nie w zły sposób. Nie po to, żeby zapomnieć, tak jak Lot upił się winem, ale w dobry sposób, po to, aby radować się, cieszyć się nowym stworzeniem, które Bóg mu dał. Myślę, że właśnie ta para, modlitwa i świętowanie, są kluczowe do zaprowadzenia nowego porządku, czy też porządku nowego stworzenia w obecnym świecie. Nie tylko modlitwa i praca, jak mówił święty Benedykt, ale modlitwa, praca i świętowanie. Raczej modlitwa i świętowanie są kluczem do sukcesu w naszej pracy. Modlitwa otwiera skarbiec Bożych błogosławieństw, zaś świętowanie przypomina nam o celu naszej doczesnej pielgrzymki, o celu opisanym w takich fragmentach Pisma Świętego jak 65 rozdział Izajasza, jak 21 rozdział Objawienia. Czytajmy te fragmenty, czytajmy te teksty, dlatego że one nie tylko przypomną nam, po co żyjemy, dlaczego żyjemy, ale też po co i dlaczego pracujemy. I jaka będzie nagroda za nasz trud na tej ziemi. Myślę, że to właśnie dlatego Paweł, kończąc 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie bardzo wiele mówi nam o zmartwychwstaniu, o tym, dlaczego zmartwychwstanie jest ważne, o tym, czego się, jak się dokonało, co oznacza dla nas też w przyszłości zmartwychwstanie Chrystusa, kończy ten rozdział słowami mówiącymi o naszej pracy. Mówi właśnie ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa, właśnie ze względu na to wszystko, co przyniesie nam jeszcze w przyszłości zmartwychwstanie Chrystusa, pracujcie radośnie, wiedząc o tym, że wasz trud nie jest daremny. Tak, to prawda. Gdy czytamy 65 rozdział Izajasza, słowa proroka bardzo często brzmią w naszych uszach jak piękne, ale jednak nierealne marzenie. Nie bardzo często, gdy w ogóle ten 65 rozdział Izajasza chyba jest tym fragmentem, który z jednej strony napełnia nas jakimś sentymentalną tęsknotą do lepszego świata, ale z drugiej strony chyba przynosi nam większe trudności, jest najtrudniejsze dla nas do zinterpretowania. Jak pogodzić te wszystkie obrazy, które tam, o których tam czytamy, z życiem na tym świecie, na tej ziemi. Co więcej, obraz lwa, który je sieczkę, obraz wilka, który pasie się u boku baranka, został tak bardzo ośmieszony, że nieraz wstydzimy się nim posługiwać, by ktoś nie posądził nas o to, że jesteśmy świadkami Jehowy. Ale zobaczcie, jeśli to marzenie, jeśli ten obraz, jeśli ta wizja opisana przez Izajasza w 65 rozdziale swojej księgi jest tylko mrzonką dobrą dla naiwnych świadków, to czy rzeczywiście Chrystus powstał z martwych? Jeśli wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, musimy wierzyć w tę wizję, którą znajdujemy w 65 rozdziale Izajasza. I wydaje się, że Pismo mówi, że Izajasz miał rację. Nie? Rzeczywiście dokładnie to nas czeka. Że tych 500 świadków zmartwychwstania Jezusa, o których pisze Paweł, nie uległo zbiorowej halucynacji. Jak zatem mamy zabrać się do misji przekształcania starej ziemi w nową? Wydaje się, że to zadanie jest ponad nasze siły. Wydaje się, że to zadanie nas przerasta. I może również dlatego tak bardzo tęsknimy do raju. Może również dlatego tak bardzo chcieliśmy rzucić to wszystko w diabły i uciec stąd. Myślę, że powinniśmy to robić dokładnie tak, jak czynili to apostołowie. Pamiętacie, że również ich była garstka. To nie były tłumy zebrane w pokoju na górze w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Tak, zaraz potem 3000 osób się nawróciło, ale apostołowie zebrani w pokoju na górze, oczekujący zesłania Ducha Świętego, jeszcze nie wiedzieli tak naprawdę, co się wydarzy. Myślę, że nawet jeszcze nie marzyli o tych 3000, które nawróci się zaraz po zesłaniu Ducha Świętego po jednym kazaniu Piotra, który do tej pory nie popisał się zbytnią elokwencją. Spójrzcie, garstka przestraszonych rybaków, garstka zagubionych, zlęknionych kobiet. I rzeczywiście Paweł pisał też bardzo często w swoich pismach, że w oczach świata Kościół nie jawi się jako coś szczególnego. W liście do Koryntian mówi, zobaczcie, kim jesteście. Przez chwilę bądźmy uczciwi w stosunku do samych siebie. Kim jesteśmy? Nie? Że mielibyśmy tutaj mówić o przemianie świata, że mielibyśmy mówić o zaprowadzeniu Królestwa Bożego na ziemi. Nie? To może brzmieć w naszych ustach jako rzeczywiście przejaw pychy albo choroby psychicznej. A mimo to, że Kościół wtedy, w tamtych czasach nie wyglądał wcale lepiej niż dzisiaj wygląda, niecałe 3 wieki później cesarz Konstantyn uznał, że nie ma sensu walczyć z chrześcijaństwem i lepiej mieć w nim sprzymierzeńca. Tak, ani Paweł, ani Piotr nie ujrzeli tego, nie dożyli tych czasów tu na ziemi, a jednak to dzięki ich pracy, to jednak dzięki ich wierze i w zmartwychwstanie w Chrystusa i w 65 rozdział Księgi Izajasza stało się to, co się stało. Jaka jest zatem puenta tego kazania? Taka, że Bóg nie stworzył tego świata na zagładę, lecz na swoją chwałę. Taka, że Chrystus nie umarł na krzyżu, aby zabrać nas wszystkich do nieba, lecz po to, by przez zgładzenie naszych grzechów doprowadzić do odnowienia wszech rzeczy. O tym mówi Piotr, stając przed Radą Najwyższą w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tego mamy oczekiwać ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa, odnowienia wszech rzeczy i również ze względu na Jego śmierć na krzyżu. Dlatego też, jak napisał Paweł do Rzymian, nasz los jest nierozerwalnie związany z losem ziemi i całego stworzenia, którego jesteśmy częścią. Z tego też powodu, zamiast marzyć o nirwanie, zamiast marzyć o raju, szukajmy sposobów, aby opuścić tę ziemię w stanie nieco lepszym, niż zastaliśmy ją w dniu naszych narodzin. Bo kiedyś na nią wrócimy, bo nie mamy innego domu. To jest nasze dziedzictwo. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za śmierć, dziękujemy Ci za zmartwychwstanie Twojego Syna. Dziękujemy Ci za to, że nie tylko zaniósł nasze grzechy na krzyż, dzięki Jego śmierci możemy nie tylko cieszyć się z naszego osobistego zbawienia, ale też możemy żywić realną nadzieję na przemianę wszystkich rzeczy. Dziękujemy Ci za to, że Ty obiecujesz, iż Ty wszystko odnowisz, Ty wszystko uczynisz nowym. Dziękujemy Ci za to, że Ty błogosławisz naszą pracę. Dziękujemy Ci za to, że dzięki Twemu błogosławieństwu możemy cieszyć się owocami naszej pracy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty obiecujesz, obiecałeś nam to, iż będziemy królować na tej ziemi. Amen.